Rzecz, moi mili, o bunkrach dzisiaj, więc zabunkrujcie się na kilkanaście minut, bo zaraz rozpocznie się ostre bombardowanie niesamowitymi faktami na temat bunkrów. A że tych rozsianych po świecie jest dość sporo, to trudno pokryć każdy, jaki istnieje. Więc jeśli jakieś zostaną pominięte, to dajcie znać w komentarzach. Temat rozległy, więc nie ma co przedłużać. O wale atlantyckim wielu słyszało, o wilczym szańcu również. Dzisiaj ich nie ruszymy, ale w naszym kraju oficjalnych schronów, w których możemy się schronić, jest 91. Zatem dla części z nas atak nuklearny nie straszny. Dodatkowe schrony ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ale ich liczba to tajemnica państwowa. Jest schron pod Pałacem Kultury i Nauki albo pod opuszczoną wieżą kontroli lotów lotniska Babice. Schron jest w Poznaniu, budowany w czasach zimnej wojny. Prezydent Grudziądza może się pochwalić schronem. Wiemy o trzech, gdzie Związek Sowiecki chciał trzymać broń atomową. Na wypadek wojny z Zachodem mieli je do nas przywieźć i szczęśliwie do tego nie doszło. Pytanie, czy to niewiele? Weźmy sobie za odpowiedź przykład wieloletniego dyktatora Albanii, Enver Hoxha. Rządził od zakończenia II wojny światowej aż do 1985 roku i przez te całe 40 lat był przerażony perspektywą inwazji sił sowieckich. Do tego stopnia, że kazał w latach 60. wybudować bunkry w całej Albanii. I to dużo bunkrów. Tysiące. Z tego, co można wyczytać, ogrom, bo jakieś 750 tysięcy schronów. Statystycznie jeden na czterech Albańczyków. Następnie przyjrzyjmy się Szwajcarii, gdzie rozbudowali system schronów i fortyfikacji. Mają schronów na 9 milionów miejsc, czyli o 1 milion więcej niż mają mieszkańców. Można to podać inaczej. Mają na stanie 300 tysięcy schronów na terenie niewiele większym od województwa mazowieckiego. Niektórzy może słyszeli o tych schronach, tylko po co im aż tyle? Co istotne, kiedy projektowano schrony, zatrudniono artystów i pracowników teatru, którzy kamuflowali obiekty do tego stopnia, że faktycznie zlewają się z otoczeniem. Dzisiaj sporo z nich nie jest zremontowanych, bo kraj nie widzi w tym sensu. Natomiast kiedy powstawały, to odgrywały istotną rolę na wypadek obrony kraju, który zakładał słabą linię oporu wzdłuż granicy oraz mocną, opartą o Alpy. Tak zwana reduta narodowa miała przeciwdziałać Blitzkriegowi. System obrony był niewidoczny dla samolotów, a czołgi nie miały szans wjechać. Gigantyczny system tuneli z zapasami i sprzętem miał zmęczyć ewentualnych napastników. Można powiedzieć, że gdyby doszło do najazdu ich kraju, to by trzeba było sobie wyobrazić skrzyżowanie wojny partyzanckiej z niewidzialnymi na pierwszy rzut oka solidnymi umocnieniami. Choć Szwajcarzy lubią bajdurzyć, że swoją redutą odstraszyli Hitlera, to trzeba mieć na względzie, że ten rozważał zaatakowanie Szwajcarii do 1941 roku, a wtedy reduty jeszcze nie było. Pierwsze zręby stworzono dopiero pod koniec wojny, a rozbudowa przypadała na okres zimnej wojny. Teraz przejdziemy do czasów jeszcze sprzed II wojny światowej. Teraz przejdziemy do czasów jeszcze sprzed II wojny światowej, kiedy to Francuzi w pocie czoła stworzyli do 1934 roku system fortyfikacji, tak zwaną linię Maginota. Właściwa linia to fortyfikacje z Niemcami i Luksemburgiem, długość linii wynosiła 450 km, 9 milionów franków kosztował 1 km, co daje wydatek rzędu ponad 4 miliardów franków w złocie. Powstało niemal 6 tysięcy obiektów, a co istotne, ściany i stropy każdego obiektu miały grubość aż 3,5 metra. Ale wszystko po to, jeśli taktyka narodowej myśli wojskowej oparta była w pełni na obronie, no to kiedy Niemcy wjechali z kierunku Belgii, nawet 30-centymetrowe kopuły pancerne na nic się nie zdały. Blitzkrieg był górą. Z czechosłowackimi fortyfikacjami było podobnie. O tyle, że ich wybudowanie do 1938 roku miało zapewnić im święty spokój ze strony swoich sąsiadów. Powstało ponad 10 tysięcy schronów, rozległa sieć podziemnych korytarzy, a wyjątkowo zagrożone miejsca miały wzniesione twierdze artyleryjskie, gdzie tłamszono piechotę uzbrojoną po zęby. Miało obiektów być łącznie 16 tysięcy, ale niestety układ monachijski rzucił państwu czechosłowackiemu kłody pod nogi. Po tym jak Hitler wjechał, większość rozbrojono, a Niemcy znaleźli sobie miejsce do prób artyleryjskich. Potem już Niemcom nie było do śmiechu, jak zasiadali w umocnieniach, broniąc się przed Armią Czerwoną w 1945 roku. Dziś część pozamykano, część uzyskało status muzeum, a wokoło popowstawały szlaki turystyczne. Następnie przechodzimy do Belgii, gdzie powstał Fort Eben-Emael. W pobliżu granicy, rzecz jasna, niemieckiej. Belgowie byli dumni ze swojego fortu, sztuczny rów z wodą, mur przeciwpancerny, podziemny kompleks koszarowy i magazynowy i 17 schronów połączonych 4 kilometrami korytarzy. Niestety w pierwszej połowie maja 1940 roku niemieccy komandosi trafili na szczyt fortecy bezszelestnie dzięki szybowcom, twierdzę kosztującą 24 miliony franków. Niemcy opanowali praktycznie bez trudu. Teraz Włochy. Ci za wszelką cenę chcieli ufortyfikować swoją alpejską granicę. Wojowniczy faszyzm dał w efekcie umocnienia, które przeszły do historii jako wał alpejski. Włoska linia fortyfikacji powstać miała w terenie górskim, na dużych wysokościach. System umocnień opierał się na redutach umieszczonych w pobliżu granicy, których zadaniem było zablokowanie wszystkich korzystnych dróg, przełęcze, drogi, linie kolejowe, którymi mógłby próbować przejść przeciwnik. Stanowiska przygraniczne miały jedynie zatrzymać pierwszy napór wroga i dać czas własnym siłom na przeprowadzenie kontrataku. Poszczególne punkty oporu tworzono w oparciu o jaskinie. Gdzie jaskiń zabrakło, tam bunkry popowstawały. Do tego baterie artylerii i działa średnich kalibrów. Rzecz jasna, chyba w tych wszystkich bunkrach to najlepszy musiał mieć sam zainteresowany, który rozpętał II wojnę światową. Führer Bunker, czyli kompleks dwóch schronów przeciwlotniczych pod starą kancelarią III Rzeszy w Berlinie. W dużym skrócie mieściły się pod ogrodami kancelarii na głębokości mniej więcej 14 metrów, różne źródła podają, 700 metrów kwadratowych podzielonych na pomieszczenia o wymiarach 3 na 4 metry. Niektóre z nich nie miały ścian działowych, co podwajało lub potrajało powierzchnię użytkową. Ściany zewnętrzne liczyły 4,5 metra. Strop był wykonany z 4-metrowej warstwy żelbetu, a w 1944 roku wyłożono jeszcze je dodatkowo zbrojoną mieszanką betonową grubości 8 metrów. Co ciekawe, gabinet wodza miał skromne wyposażenie, maleńkie biurko, kanapka, stolik i 3 foteliki. A każdorazowe przejście przez gabinet wymagało odsuwania foteli. Władze Niemiec w obawie przed neonazizmem nie oznaczają miejsc związanych z III Rzeszą i bunkier zniszczyli doszczętnie. Zatem nic nie wskazuje na lokalizację bunkra, podobno nad obiektem jest chińska knajpka i parking samochodowy. A wszystko w obawie przed działaniami wojennymi. Natomiast Niemcy również pobudowali rozliczne kompleksy, gdzie próbowali swoich sił z rakietami V1 i V2. Podziemny kompleks Mittelbau-Dora koło Nordhausen w Niemczech jest olbrzymi. W podziemiach produkowano tak zwaną broń odwetową, czyli montowano tutaj wspomniane rakiety. Kompleks Mittelbau-Dora wydrążony jest w górach Harcu, gdzie spółka Mittelwerk GmbH otrzymała zlecenie na wyprodukowanie 12 tysięcy rakiet V2. We Francji jest La Coupole, czyli olbrzymi bunkier baza rakiet V2. Obecnie jest tu muzeum poświęcone II wojnie światowej. Jest również na terenie Francji Blockhaus d'Eperlecke, gdzie Niemcy również pracowali nad rakietami. Przepraszam za mój francuski. Kiedy zakończyła się II wojna światowa, wielu wydawało się, że skoro to już koniec, to już nie będą przydatne bunkry. Ale zimna wojna powoli rozprzestrzeniała swoje mrożące krew w żyłach podwoje. W Stanach Zjednoczonych obawiano się ataku nuklearnego ze strony Sowietów. Do czasu, kiedy Rosjanie wystrzelili rakietą w kosmos pierwszego swojego satelitę, Amerykanie swoje centrum dowodzenia i ochrony kraju mieli ulokowane na Long Island w Nowym Jorku. Kiedy sowiecka rakieta jeszcze przebijała się przez atmosferę, niektórzy w Stanach już widzieli centrum dowodzenia w kompleksie górskim Cheyenne. Wydrążono tunele, pomieszczenia, łącznie 23 tysiące ciężarówek wywiozło od groma granitu. Po 5 latach, w 1966 roku, centrum dowodzenia zaczęło tu prężnie działać. 25-tonowe drzwi zabezpieczają przed atakiem nuklearnym do tego stopnia, że nawet jeśli nieopodal nastąpi atak bombowy, to drzwi same się zamykają. Tę konkretną górę wybrano, ponieważ jest stabilna sejsmicznie. Nawet jeśli by Sowieci przepuścili atak nuklearny, to pomieszczenia są tak zbudowane, że dotykają samej góry. Co może się wydawać niemożliwe, ale zamocowano te pomieszczenia na 450-kilogramowych gigantycznych sprężynach i jest ich tam 1380. Dzięki elastycznym połączeniom budynki nie wyczuwają wstrząsów, a tym bardziej głównego ataku bombowego. Dzisiaj obiekt ma status warm standby, a to znaczy, że minimalna ilość personelu podtrzymuje podstawowe systemy i w razie konieczności centrum dowodzenia może się tu zjawić w jednej chwili. Ale to nie wszystko. Amerykanie jeszcze mają podziemny Pentagon. Projekt Raven Rock ukończono po 3 latach. W 1953 roku. Jest rzecz jasna tajemnicą państwową, obrosło od tamtej pory w liczne legendy, że mieszczą się tam podziemne farmy, samoloty bojowe, wyrzutnie rakiet czy tajemniczy tunel łączący go z Camp David. Tak naprawdę schronienie dla najważniejszych osób w państwie ma dostęp do wody, stołówkę, fryzjera, dentysty i kaplicy. Złośliwi mówią, że rząd będzie się chronił, a reszta będzie w tym czasie umierać. Z podobnego założenia wychodzili sojusznicy Ameryki, Wielka Brytania. Wiltshire to uroczy zakątek Anglii, który wypełniają średniowieczne miasteczka z malowniczymi zabytkami. Aż do 2004 roku niemal nikt nie wiedział, co kryje się pod jednym z nich. Ujawniono, że pod Corsham znajduje się wykute w piaskowcu miasto, które powstało z polecenia rządu Wielkiej Brytanii na wypadek ataku nuklearnego. Powstałe w latach 50. Burlington w czasie wojny atomowej mogło pomieścić jakieś 4000 pracowników brytyjskiego rządu. Jak w każdym atomowym bunkrze, znalazły się tu wielokilometrowe trasy, kuchnie, pralnie, a także pub i centrum komunikacyjne, z którego premier Wielkiej Brytanii mógłby nadawać orędzia do narodu w wypadku wojny nuklearnej. Znajdowało się tu także podziemne jezioro służące za rezerwuar wody pitnej. Obecnie jest to osuszone. A nawet tajna sieć kolejowa do Londynu, specjalnie dla rodziny królewskiej. Bunkier miał przetrzymać bombardowania, promieniowanie radioaktywne i atak gazowy. Jego mieszkańcy mogliby przetrwać w nim jakieś 3 miesiące. Dziś jest ruiną. Kiedy tak przygotowywali się zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy, nic zatem dziwnego, że do roboty wzięli się Sowieci. Przepastne moskiewskie metro imponuje. Natomiast niewielu orientuje się, że poza znanymi liniami metra pod Moskwą istnieje jeszcze jedna, niezależna od nich sieć komunikacji, znana jako Metro 2 lub D6. Do budowy przystąpiono prawdopodobnie po II wojnie światowej, a też sporo osób słyszało o rekordowo głębokim metrze w Kijowie, gdzie jego rekordowa głębokość to zasługa m.in. wysokich brzegów Dniepru. Zjazd z poziomu ulicy na peron stacji ruchomymi schodami zajmuje prawie 5 minut. Natomiast niewiele osób już wie, że najgłębsza stacja metra na świecie była schronem przeciwatomowym. Przerabiamy sobie tak bunkry, czyli innymi słowy schrony, a na koniec zostawiłem największy schron świata, który nie ma się co dziwić, mieści się w Chinach. Dixia Cheng miało być genialnym sposobem na przetrwanie konfliktu nuklearnego. Postanowiono zbudować wielkie, podziemne i samowystarczalne miasto, w którym można pomieścić 6 milionów osób, dokładnie tyle, ile w ówczesnym czasie liczył Pekin. Obecnie kompleks jest zamknięty dla turystów, jednak nadal stanowi przykład kunsztu inżynierów, jak i dowód na to, że Chiny realnie szykowały się do wybuchu wojny atomowej. Pod koniec lat 60. XX wieku Mao Zedong wydał rozkaz wybudowania potężnego kompleksu pod Pekinem. Szykował się do nadciągającej wojny atomowej między Chinami a ZSRR. Założenia były proste. Podziemne miasto miało pomieścić wszystkich mieszkańców stolicy, być samowystarczalne, a także miało pozwolić na ewakuację ludności w inne rejony kraju. Chińczykom udało się utrzymać istnienie podziemnego miasta w tajemnicy aż do lat 80. XX wieku. Przy budowie brało udział ponad 300 tysięcy żołnierzy plus ludność cywilna. Zabudowano tereny na powierzchni 85 km kwadratowych. Podziemna sieć tuneli liczy 7 tysięcy km długości. Tunele i pomieszczenia są na głębokości od 8 do 18 metrów. Sieć tuneli poprowadzona jest nawet do odległego o 100 km miasta Tientsin. Chińczycy zadbali niemal o wszystko. Kompleks wyposażono w specjalne systemy wentylacyjne, które jednocześnie zabezpieczały tunele przed skażeniem chemicznym. Wszystkie wejścia i włazy miały stawić opór skażeniu radioaktywnemu, a potężne, betonowo stalowe wrota zabezpieczały Dixia Cheng przed zalaniem wodą, jak i ewentualnym atakiem z zewnątrz. Za dostarczenie wody pitnej odpowiadało aż 7 studni głębinowych rozlokowanych równomiernie we wszystkich częściach podziemnego miasta. W tunelach powstały szpitale, miejsca pracy, restauracje, sklepy, punkty usługowe, fabryki, magazyny zboża i innej żywności, magazyny paliwa, a nawet teatry. Zadbano o możliwość produkcji świeżej żywności. W tym celu wybudowano specjalne miejsca, w których miały być uprawiane grzyby oraz inne rośliny, które wymagają znikomej ilości światła. Jest to prawdopodobnie największa na świecie konstrukcja sieci schronów przeciwatomowych. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że bunkry w wydaniu prosto z mostu Wam się podobały. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie kciuki w dół, a jeżeli średnio, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Również zachęcam do kontaktu mailowego. Jest w zakładce informacje na kanale. I dzięki za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam czy ich klikanie pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jakby tu się zabunkrować przed nadchodzącą zimą. A, i wpadnijcie na drugi kanał, bo jeszcze więcej tam jest informacji. Fakty na wynos. Zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.